Kulinarne Pogaduchy. Krzysztof Zieliński jest już ze mną. Witam cię.
Witam także smacznie, oczywiście jak zwykle.
Dwa dni temu, 12 czerwca, obchodziliśmy Światowy Dzień Falafela. Z kolei 18 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Sushi. A dzień później, 19 czerwca, Światowy Dzień Tapas. Różne dania, różne kręgi kulturowe, różne smaki, tak wydawałoby się różne od naszych polskich, ale Polacy coraz chętniej po nie sięgają, co widać nawet w Rzeszowie, czy szerzej w województwie podkarpackim. No właśnie, co nas tak urzeka w falafelu, sushi czy tapas?
Szczerze mówiąc, nie wiem, jak się tapas odmienia, ale przyjmijmy tę bezokolicznikową formę. Tak naprawdę w Polsce falafel spopularyzowały bary z kebabami, podając je jako wersję wegetariańską właśnie tego kebaba. Sushi wybieramy, bo jest, trzeba przyznać, smaczne, zdrowe, estetyczne, a także wpisuje się w nowoczesne trendy kulinarne, a jednocześnie związane jest z rosnącą fascynacją kuchnią i kulturą azjatycką. A tapas? Skąd ten wybór? Dostrzegamy w tapas okazję do wspólnego celebrowania. Właśnie próbowania wielu różnych smaków dają nam szansę na ciekawe spotkanie towarzyskie. To jest nowinka.
O tym powiemy na koniec, kiedy będziemy właśnie o tym daniu mówić. Ale zacznijmy od historii. Falafel to gwiazda kuchni bliskowschodniej, której smak podbił serca smakoszy na całym świecie.
Te chrupiące, przyprawione kulki z ciecierzycy lub fasoli fava, tak naprawdę bób, mają niezwykle bogatą historię i tradycję. Choć nie ma pełnej zgodności co do dokładnego miejsca narodzin tej potrawy, jak zwykle, jak to wygląda w tym obszarze geograficznym. Jedna z teorii sugeruje, że falafel po raz pierwszy został przyrządzony około 1000 lat temu przez egipskich koptów, którzy rozpowszechnili go na terenie Bliskiego Wschodu. Inna z kolei teoria wskazuje, że falafel powstał o wiele wcześniej, bo już w VI wieku przed naszą erą na subkontynencie indyjskim, czyli zupełnie w innym obszarze. Innego zdania są oczywiście Żydzi. Według nich Izraelici żyjący na terenach dzisiejszej Syrii i Egiptu jedli falafel już za czasów Jezusa, co czyni posiłek ich daniem narodowym. Praktycznie każdy kraj Bliskiego Wschodu stara się przypisać falafel swojej kulturze. Przez to niezwykle trudno określić właściwe pochodzenie dania z ciecierzycy, tak popularne. Przez długi czas kulki falafela jedzono bez żadnych dodatków, po prostu czyste. Pomysł umieszczenia kulek w picie pochodzi od emigrujących Żydów z Jemenu do Izraela. Dzięki temu falafel można było łatwiej przenosić, co wpłynęło też oczywiście na jego popularność, czyniąc go najbardziej znanym fast foodem na terenie dzisiejszego Izraela. Współcześnie falafel często podaje się wewnątrz pieczywa, którego rodzaj jest wybierany zgodnie z lokalnymi przyzwyczajeniami i oczywiście gustami. W krajach arabskich, takich jak Liban, Tunezja czy Maroko, falafel serwuje się w okrągłym chlebie. W tamtym regionie do przygotowania falafela stosuje się wyłącznie fasole fava, a popularnym dodatkiem do tego dania są sos tahini, kiedy żeśmy o nim rozmawiali, rozcieńczony z wodą i cytryną, a także sałatka z pomidora i pietruszki. Czyli można by powiedzieć, prostota dania wyjątkowa. W Libanie zwykle w ramach sałatki miesza się posikane liście mięty z pietruszką, a także dodaje się pikle. Podnoszą ostrość tego dania. W Syrii bardzo często sałatkę lub pitę przyprawia się solą lub sumakiem. To takie coś czerwonego, co u nas także zaczyna rosnąć, bardzo popularne. Muzułmanie często traktują falafel jako iftar, czyli pierwszy posiłek, który można spożywać po zachodzie słońca w czasie trwania Ramadanu. Bardzo ważne zwyczajowe danie. W Egipcie, Libanie, Palestynie i Izraelu jest uznawany za potrawę narodową i każdy kraj sobie ją oczywiście przypisuje. Z kolei w Europie falafel z ciecierzycy został spopularyzowany przez emigrantów z krajów Bliskiego Wschodu. Falami się pojawiali. W Ameryce Północnej tak naprawdę do końca lat 70. falafel był znany jedynie i wyłącznie w dzielnicach zamieszkałych przez Żydów i emigrantów z Bliskiego Wschodu. Dziś potrawa jest serwowana w wielu ulicznych barach od Nowego Jorku przez Londyn, Paryż, Berlin i do Warszawy sięga spokojnie.
A za 4 dni, 18 czerwca, będziemy z kolei obchodzić Międzynarodowy Dzień Sushi. Dla wielu klasyczne japońskie danie, ale chyba mało kto wie, że pierwsze sushi nie powstało w Japonii, ale w krajach południowo-zachodniej Azji, skąd przywędrowało do Chin, a dopiero potem do Japonii.
Także kształt i sposób przyrządzania tej potrawy był zupełnie inny w tych czasach niż obecnie. Nie każdy też wie, że uważane za luksusową i dosyć drogą dziś potrawę, sushi pierwotnie było spożywane głównie przez ludzi biednych. Uważa się, że historia sushi sięga tak mniej więcej około 4 wieku przed naszą erą, więc prawie 2,5 tysiąca lat tradycji. W krajach, które trudniły się rybołówstwem, szukano wtedy sposobu na konserwację ryb. które po prostu bardzo się szybko psuły w gorącym klimacie. Zaczęto więc konserwować je w beczkach, układając w nich naprzemiennie warstwy solonego ryżu i ryb. I to by się okazało rewelacyjny pomysł. Tak przechowywane mięso pozostawało świeże nawet przez rok. Jedzono jedynie sfermentowane ryby, a ryż wyrzucano. Nie wiadomo, kiedy tak naprawdę dokładnie sushi pojawiło się w Japonii. Natomiast wiadomo, że nazwa tej potrawy na wyspach pojawiła się po raz pierwszy, i to zazdroszczę, w 718 roku. Ta perfekcja jest niesamowita. Przez kolejne kilkaset lat sushi stawało się w Japonii coraz popularniejsze, a sposób przygotowania potrawy stopniowo ewoluował, zmieniał się. By mięso ryby było dobrze sfermentowane, musiało przeleżeć w beczkach przynajmniej kilka miesięcy. Japończycy postanowili skrócić ten czas, zaczęli więc jadać częściowo sfermentowane ryby wraz z ryżem, który dawniej wyrzucano. Współcześnie znana wersja sushi wymyślona została przez Hanaya Yoheya pod koniec ery Edo, czyli to druga połowa XIX wieku. Pominął on całkowicie proces fermentacji. Zamiast tego do ryżu dodał octu ryżowego, by nadać mu kwaskowy posmak. Następnie na ręcznie uformowanych kulkach ryżu, które ściskał dłońmi, układał kawałki świeżej ryby. Ta forma sushi znana jest już obecnie jako nigiri sushi, od czasownika nigiru, czyli po prostu właśnie ściskać. Niedługo potem zakwaszony ryż i rybę zaczęto łączyć z wodorostami nori, co pozwoliło na przygotowanie sushi na bardzo wiele różnych ciekawych sposobów. Sushi na świecie pojawiło się stosunkowo dość późno, bo w XIX wieku. Rozpowszechniło się jednak dopiero w wieku XX. W USA sushi stało się popularne w latach 80., w Kanadzie, Australii czy Wielkiej Brytanii w latach 70., 80., a do Polski trafiło i bary sushi zaczęły tu powstawać tak naprawdę dopiero w latach 90.
Ale od tej pory cieszą się dość dużym powodzeniem. Jest sporo osób, które się rozsmakowują się właśnie w tej
potrawie. Mamy co najmniej na Podkarpaciu kilkanaście bardzo dobrych sushi barów.
No to zostawmy teraz sushi. Wróćmy na kontynent europejski. W czwartek 19 czerwca święcimy Światowy Dzień Tapas. To przystawka, która dla Hiszpanów jest nie tylko jedzeniem, ale przede wszystkim sposobem życia. Zaczęliśmy o tym na początku mówić.
Tak, powiem ci szczerze, że ten tapas to kilka razy w życiu mi się zdarzyło popróbować. Nie mogłem tego zrozumieć. Teraz po przygotowaniu się do naszego dzisiejszego spotkania, prześledzeniu stron internetowych, do mnie dotarło. I na pewno te dwa bary, tapas bary, które są w Rzeszowie, chętnie odwiedzę. Historia tapas jest długa, jednak nieodłącznie związana ze stylem życia Hiszpanów. Bo to nie tylko jedzenie, ale właśnie i styl życia. Z Andaluzji, z której się wywodzą, powędrowały do innych regionów Hiszpanii, gdzie zyskały też swoje własne nazwy i oczywiście ich charakter, bo tapas jest różny w każdym regionie. Tapas wzięły swoją nazwę od słowa tapia. W języku hiszpańskim słowo to oznacza przykrywka, pokrywka, wieczko. To zwykle mała przekąska, która bardzo często zaskakuje swoim smakiem i jednocześnie oczywiście prostotą. Zamówić można je w większości hiszpańskich restauracji i tapas barach, czy właśnie w piwiarniach, piwnicach. Istnieje wiele legend związanych z powstaniem tapas, no bo sięgnijmy też trochę do historii. Niektóre z nich wiążą tradycję ich powstania z królem Alfonsem X Kastylijskim, zwanym także Mądrym. Zmarł w 1284 roku. To są czasy naprawdę ładnego średniowiecza, który nakazał, aby w karczmach do każdego kielicha wina podawano małą przekąskę. Miało to na celu zapobieganie upijaniu się klientów na czczo. No po prostu mając coś w żołądku, było łatwiej utrzymać stan trzeźwości. Ale tak naprawdę dopiero w wieku XIX ta przystawka stała się prawdziwie popularna, nie tylko w Hiszpanii.
Jak wspomniałeś, tapas to symbol stylu życia, przyjemność jedzenia i picia, ale w dobrym towarzystwie, odkrywanie nowych miejsc, ludzi i smaków, relaks i radość ze wspólnego, z naciskiem na wspólnego, biesiadowania. Istnieje kilka zasad związanych z tapasem.
Powiedzmy tak, trzy są święte. Jak z tego, co wyczytałem. Tapas nie wolno jeść samemu. Sama to przed chwilą powiedziałaś. Absolutnie towarzystwo. Można je konsumować na siedząco, na stojąco, w dużych lub małych ilościach, ale tylko i wyłącznie w towarzystwie. Do tapas baru idzie się całą grupą przyjaciół, a w przeciągu jednego wieczoru można zmieniać restaurację wiele razy. Kolejna zasada mówi o tym, by nie zajadać się więcej niż dwoma porcjami w jednym miejscu. Należy zmieniać lokale szybko i zdecydowanie przechodzić z jednego do drugiego. Z kolei dzięki temu zabiegowi można lepiej cieszyć się wieczorem. I zasada numer 3. To jest też fajne. Każdy z uczestników małej fiesty powinien zapłacić za jedną rundkę, tak aby nie tracić cennego czasu i nie zawracać sobie głowy takimi banałami jak rozliczanie się między sobą. Te tapas przekąski są rewelacyjne. Jak zacząłem czytać, z czego mogą być robione, to przestałem. Na przykład z uchabyka.
Nie, to może już nie będziemy nie mówić, będziemy z czego wymieniać. Są. Państwo mogą skorzystać oczywiście z właśnie tej potrawy tapas, ale ja zachęcam w ogóle do tego, żebyśmy z tych pewnych zasad też skorzystali. Jedzmy razem, jedzmy wspólnie, w grupie, w towarzystwie. I wtedy nawiązują się też relacje. Jak słyszymy, zasady są też takie, że i biznesowo do tego można podejść i nie ma problemu, że jedna osoba musi to zafundować. A więc wszystko można razem połączyć. Życzymy Państwu smacznego, oczywiście wspólnie, we wspólnym gronie.
Przyjaciół, rodziny.
I żegnamy się do następnej soboty. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.